Słuchajmy uważnie, dzisiejsze słowo już powstawało dużo wcześniej. Już wam wspominałem ostatnio o Epafrodycie i nie mogłem się oprzeć temu, żeby przyjrzeć się mu bliżej. Więc zapraszam, otwórzmy list do Filipian, drugi rozdział. List do Filipian, drugi rozdział od 25 wiersza. List do Filipian, drugi rozdział od 25 wiersza. Uznałem jednak za rzecz konieczną posłać do was Epafrodyta, brata, współpracownika i współbojownika mego, a waszego wysłannika i sługę w potrzebie mojej, bo zaiste tęsknił do was wszystkich i bardzo się smucił, dlatego że słyszeliście, iż zachorował. I rzeczywiście chorował tak, że był blisko śmierci. Ale Bóg zmiłował się nad nim, a nie tylko nad nim, lecz i nade mną, abym nie miał smutku za smutkiem. Dlatego tym śpieszniej posłałem go do was, abyście wy, ujrzawszy go, uradowali się znowu, a ja, żebym miał mniej smutku. Przyjmijcie go więc w Panu z wielką radością i miejcie takich ludzi w poszanowaniu. Dlatego, że dla sprawy Chrystusowej był bliski śmierci, narażając na niebezpieczeństwo swoje życie, aby wyrównać to, czym wy nie mogliście mi usłużyć. Nie ma życia bez idoli, albo nie ma życia bez idei. Nie tak dawno oglądałem program bardzo ciekawy, jak idee darwinizmu zatoczyły krąg i powstało właśnie coś takiego jak eugenika, jak to zatoczyło krąg przez Amerykę, jak trafiło do Niemiec, jak wymieniali się naukowcy niemieccy, amerykańscy, jak podziwiali się, dyplomowali nawzajem i tak dalej. Za ideą poszedł czyn. Za ideą poszedł czyn i to w straszliwej formie czyn. To, co było II wojna światowa, te masowe mordy. Zaraz potem oglądałem też inny bardzo ciekawy film, dokument na temat dwóch albumów. Były robione przez SS-manów, przez jednego SS-mana właściwie w obozie koncentracyjnym. Jeden dotyczył ich życia. Jak zmęczeni po pracy siedzieli razem, pili wino, cieszyli się, chodzili na wycieczki, zbierali borówki. Normalni ludzie, którzy nawet dożyli sędziwego wieku. Drugi album w tym samym czasie dotyczył ich pracy. Tak? Czyli setków tysięcy osób, które oni bardzo żmudnie i ciężką pracę wykonywali, eliminując ich po prostu jak bydło z życia. Idee mają nogi. To, jak myślisz, to, jak żyjesz, zaczyna się od tego, od twojego myślenia. Czym napędzane jest twoje myślenie? Kiedyś w domach czytało się o Williamie Careyu, Hudsonie Taylorze. Teraz byłem właśnie u Jerzyka i cieszyłem się właśnie, że czyta tę książkę. Był taki przejęty właśnie tym, też co Hudson Taylor już wtedy, dawno temu pisał. Kiedy mówi, siedzicie wygodnie sobie tam gdzieś w waszym kraju, w Anglii, gdy tymczasem codziennie 30 tysięcy Chińczyków ginie. I kto się tym przejmuje? Nikt. Nikt. To właśnie społeczeństwa protestanckie, którym było za wygodnie, właśnie społeczeństwo protestanckie dało przyzwolenie na eliminację niepełnosprawnych, eliminację tych, którzy nie pasują do tego typu, którzy byli niewidomi. Nawet Graham Bell, ten, który wynalazł telefon, chciał, żeby wyeliminować wszystkich głuchych. To jest coś bardzo poważnego, kiedy czytamy o dobrych ludziach. Tak jak właśnie powiedziałem, William Carey, Jim Elliot, mam film. Wiecie, że jest film. Tak samo jak mam inne filmy, na które zapraszam. Ale czy ktoś jest zainteresowany, żeby jeszcze słyszeć o tych bohaterach, o takich bohaterach, żeby usłyszeć, jak żyją, żeby zastanowić się nad tym, nad ideami, które nimi kierowały. Dzisiaj bohaterami są waleczni zwycięzcy w Totolotka. Nawet jeżeli nie znamy ich osobiście, jak wiele serc jest tym poruszonych. Rozmawiają o tym następnego dnia. To jest wielka sprawa. Ktoś wygrał 50 milionów. I gdzieś tam w sercach wielu ludzi to się tli. A gdybym ja wygrał? Może nie 50, może tylko jeden. Ale to są waleczni zwycięzcy w Totolotka. To jest ich idea. I oni będą, pamiętają kiedy trzeba iść, pamiętają ile obstawić. To jest ważna sprawa. I to nimi kieruje. Bo może kiedyś wygrają w Totolotka. Albo inni dzielni zdobywcy wygód w życiu. podziwiamy, po prostu nawet, że to jest bezosobowe. Czasami to ma imiona wielkich ludzi, jakiejś sławy, jakichś sportowców, kogokolwiek w polskim życiu, czy ile on zarabia i ile on ma to i tamto. Czasami są to bezosobowi ludzie, ale podziwiamy właśnie takich ludzi, zwycięskich zdobywców wygody w tym życiu. My hołdujemy wygodzie. My hołdujemy naszemu bezpieczeństwu. Nawet boimy się, zauważcie, nawet po sobie przyznajcie sami sercu albo nie, jak chcecie. Ale gdyby była kwestia, wielbimy Cię Panie i kłaniamy się Tobie, podnosimy ręce, śpiewamy. Ale jak... Ja znam to uczucie, bo sam to przeżywałem. Wysunąć rękę do góry? Ludzie, przecież ktoś na mnie patrzy. Boimy się zrobić najmniejszego kroku nieraz. Odezwać się? Przecież ktoś mnie usłyszy i oceni to. I sobie pomyśli o mnie, jejka, co się z nim stało, on ręce wyciągnął do góry. Albo że uklęknął przed Bogiem. Idee nas napędzają. Jakiej idei hołduję, że to jest idea wygody, bezpieczeństwa. Tak będę żył, tak właśnie będę postępował. Czy to jest własny ogródek, domek z ogródkiem, czy jest hotel za granicą, żeby tylko w pobliżu był jakiś spożywczak, jakaś przychodnia, lekarz, apteka, to już jesteśmy w ogóle, to już jesteśmy w niebie. Dla niektórych, jak jest apteka, to już jest niebo. Dla tych idei żyjemy, dla tych idei nieraz umieramy nawet. Niektóre idee, tak powiedziałem, są w życiu bardzo szlachetne, jak służenie ojczyźnie. I też właśnie czytałem niedawno, ponieważ w szkole roznoszono ulotki, że będzie jakiś spektakl, aż przeczytałem o tych osobach, które tam, o których tam będzie mowa. I to było naprawdę wzruszające, poruszające. Nazwiska to był Witold Pilecki, Leopold Okulicki, ostatni komendant AK. Ten pierwszy specjalnie dał się, zamienił się z pewnym więźniem, żeby trafić do obozu w Auschwitz. Był pierwszym, który relacjonował, co tam się działo w obozie w Auschwitz. Ale później, kiedy przechodził inne rzeczy w swoim życiu, rozstanie z rodziną, tortury, powiedział o tych torturach, mówi, Auschwitz to było przedszkole w porównaniu z tym, co tu przechodziłem, tak powiedział swojej żonie. Więc gotowi byli dla idei, niesamowicie szlachetna idea, ojczyzna, wolność ojczyzny, dla idei poświęcili całe swoje życie. Całe swoje życie. Czasami oczekuje się, my jako nauczyciele patrzymy, gdzie to jest? Gdzie to jest to śpiewanie hymnu i gdzie, żeby uczniowie się tym przejęli w ogóle w jakikolwiek sposób? Ale mnie to stosunkowo mało obchodzi w porównaniu z tym z chrześcijaństwem. Z nami jako chrześcijanami. Czy mnie obchodzi sprawa Chrystusowa? Sprawa Chrystusowa. Najważniejsze jest sprawa Chrystusowa. Dzisiaj można odnieść wrażenie, że wiara jest głównie ludziom potrzebna, żeby wygodnie żyć. Wiara jest potrzebna tylko po to, żeby dobrze się czuć, wygodnie żyć. Jeżeli jest jakiś problem, mam pragnienie swojego serca, potrzebna jest wiara i pragnienie mojego serca będzie spełnione. Żeby przezwyciężyć jakieś trudności na drodze do czego? Do sukcesu oczywiście, potrzebna jest wiara. Do tego tylko potrzebna jest wiara? Żeby mi dobrze w życiu było? Na drodze do sukcesu? Żeby lekarzom się ręce nie trzęsły, żeby wszystko się zawsze udało? Oczywiście ja rozumiem tak, bo za tym są nasze bliskie osoby. Ale na tym to wszystko się nie kończy. Zakładamy, że znamy Bożą wolę. I mniej więcej ją wykonujemy. Nawet nam się zdarza od czasu do czasu troszeczkę ją wykonać. I myślimy, no to musi się Panu Bogu podobać. W końcu nie jestem taki zły, jak ci inni. To, jak ja myślę, to, co robię, to musi się Panu Bogu chyba podobać. Problem nie polega nawet na tym, że my czasami w tym swoim świecie, który sobie wymyślimy, upadamy. Problem nie polega na tym, że upadamy. Wręcz Jakub mówi, jak to mówi Jakuba 3:2, mówi, dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Wszyscy dopuszczamy się wielu uchybień. Na czym polega prawdziwy problem? Największy problem polega na tym, że rozmijamy się ze sprawą Chrystusową. Rozmijamy się ze sprawą Chrystusową. To, co mówi list do Koryntian, choć mi całe mienie rozdał, choć mi ciało wydał na spalenie, a nie miałbym miłości Chrystusowej, nie byłoby w moim życiu tej sprawy Chrystusowej, to wszystko jest na nic. Apostoł Paweł mówi, ta cała moja sprawiedliwość to jest szkoda, to jest gnój, mówi. Ta cała moja sprawiedliwość, te wszystkie osiągnięcia moje, to jest na nic. Na nic. Pośród tych wielkich biblijnych bohaterów łatwo jest pominąć pewną nieznaczną postać. Ale ma ona dla nas bardzo duże plusy. Jeżeli trudno nam utożsamić się czasami z tymi wielkimi bohaterami biblijnymi, czy nawet właśnie Tymoteuszem tutaj wcześniej, czy samym Pawłem, czy jeszcze jakimiś innymi, to Epafras powinien być dla nas znacznie bliższy. to może być bohater dla takich przeciętnych, dla zwyczajnych. Bohater mój i twój. Przyjrzyjmy się jemu uważnie. On nie był apostołem, tym apostołem z wielkiej litery. Prawie nic o nim nie wiemy, mało o nim wiemy, ale wiemy jedną rzecz. Dowiemy się tutaj o jego wierności, wierności nadrzędnej sprawie, sprawie Chrystusowej. Nic nie wiemy o jego nawróceniu, jego wychowaniu, kiedy się nawracał, ale widzimy człowieka, który był oddany sprawie. Był wierny i oddany sprawie, nawet do tego stopnia, że był bliski śmierci. Nawet jeżeli apostoł Paweł zakładał zbór, ten zbór, nie wszyscy musieli go później znać. Pamiętamy, że te słowa pisze do nich po wielu latach. Mogli tam już być następni. I tak rzeczywiście w wielu zborach bywało, że apostoł Paweł przestał być autorytetem. Kim on w ogóle jest? Może kiedyś jakiś tam był. Ale wyśmiewano się z niego w taki czy inny sposób. Nie dla wszystkich był wzorem i autorytetem. Epafrodyt mógł jednak znać Pawła osobiście. I myślę, że właśnie dlatego zbór jego wysyła, że Paweł mógł mieć zaufanie, że to jest osoba właściwa. Mógł go też szanować, Pawła, ponieważ widział w życiu Pawła tą sprawę Chrystusową. Był tym przejęty, więc zaryzykował całe swoje życie. List do Filipian to jeden z listów więziennych. I widzimy tu, jak Filipianie martwią się jego stanem zdrowia, jego położeniem, gdzie on teraz jest, jego sytuacją. I nie tylko, że zbierają pieniądze i wysyłają mu czek, po prostu, tak, zrób z tym coś sobie, ale wysyłają kogoś spośród siebie, żeby stanął u boku Pawła, żeby jemu usługiwał. Zobaczcie, nieraz niepomyślności, tak samo jak i pomyślności, pokazują, kim jesteśmy. Nawet przysłowie nasze mówi, że okazja czyni złodzieja. Ja bym bardziej powiedział, że okazja pokazuje, co w nas naprawdę jest. Jak wspominałem ten film o tych dwóch albumach znalezionych po wojnie z tego obozu Auschwitz. One właściwie pokazały, co w tych ludziach naprawdę było. Wielu z nich było poprawnymi, porządnymi protestantami. To właśnie protestanci głosowali na Hitlera. Wielu z nich uważało siebie za porządnych ludzi, ale nawet okiem nie mrugnęli, a wieczorem się świetnie bawili, przez dzień zabijając tysiące ludzi. A więc te sytuacje pokazują, kim my naprawdę jesteśmy. Okazja, czy to negatywna, czy pozytywna, pokazuje, kim naprawdę jestem. Ta sytuacja, ta trudna sytuacja z Pawłem pokazała, co kryło się i w sercu Filipian, i w sercu również Epafrodyta tak szczególnie. Ta sytuacja pokazała, kim dla nich był Paweł. Czy był dla nich cenny, czy był dla nich drogi. I rzeczywiście stają na wysokości zadania. Epafrodyt okazał się człowiekiem Bożego charakteru. Zobaczcie, czy to nie jest chwalebne, czy to nie jest piękne, cudowne, kiedy właśnie ktoś wychodzi z nabożeństwa i opowiada, co było. I sam jest, nie tylko, że opowiada, ale sam jest takim posłańcem, takim świadectwem. To jest mój zbór. To jest mój zbór. To są moi bracia, to są moje siostry. I on jest świadectwem. On nawet nie musi czasami mówić. Jest świadectwem tego, jak Chrystus jest czczony, jak sprawa Chrystusowa jest wywyższona w jego społeczności, w jego zborze. Więc zbór Filipi miał taką... Epafras stał się ich wizytówką. Ich posłańcem, ich wizytówką. I on miał odwagę służyć. I również myślę, że pośród nas jest wiele takich osób, które mają odwagę służyć, mają odwagę przyznać się do Pana, mają odwagę przyznać się do Jego sług, nawet wtedy, kiedy te sługi są deptane, kiedy jest w więzieniu jak Paweł, kiedy jest pogardzany przez innych, oni stają przy Jego boku. Jak wyraża się o nim sam apostoł Paweł? Mówi tak, uznałem za rzecz konieczną posłać do was Epafrodyta. Mówi tak, brata, współpracownika, współbojownika mojego. To trzy rzeczy, które on jakby nadaje te tytuły Epafrasowi. I dalej mówi, waszego wysłannika i sługę w mojej potrzebie. Pięć cech, które nadaje tu apostoł Paweł. Trzy osobiste, dwie mówiące o właśnie relacji Epafrasa i zboru. Po pierwsze, mój brat. Kto to jest brat? Brat to ten, który dzieli ze mną źródło życia. Prawda? Brat to ten, który, czy siostra, to ten ktoś, kto dzieli ze mną źródło życia. Pochodzimy z tego samego źródła życia, od tych samych rodziców. Na ziemi drogi braci w różny sposób mogą się rozejść. Tak moi bracia gdzieś tam sobie żyją, ale jednak tęsknimy za sobą. Tęsknimy, żeby spotkać się, kiedy spotkali się tylko dwaj, a trzeciego nie było, to trzeci miał pretensje. Czemu mi nie powiedzieliście, ja też chciałem być? Bo to są bracia, bo to jest normalne, prawda? Oni chcą, oni nie liczą w taki sposób, pojadę do mojego brata, zapłacę mu za to, że tam u niego przebywam, za każdą nockę po ile? Po 50 zł? Nie myślą tak bracia. Bracia chcą po prostu ze sobą być. A jeszcze lepiej, kiedy mogą być z rodzicami. Tak już analogizuję do tego, że Kościół to bracia i siostry, którzy chcą być przed ojcem swoim. Chcą, żeby ojciec był z nich dumny. Tak jak rodzice chcą być dumni ze swoich dzieci. Ojciec chce być dumny i również Bóg nasz chce być dumny z naszego powodu. My chcemy Jemu przynosić chwałę. I to są nasze słowa, to są nasze wielbienie. To jest to, kiedy mówimy tatusiu. To jest to, kiedy mówimy, jaki jest nasz tatuś. I to jest również to, jak my żyjemy. Co osiągamy w naszym życiu. To również przynosi chwałę naszym rodzicom. Dlatego każda społeczność Bożych dzieci to jest Boże świętowanie. Każda społeczność Bożych dzieci, czy tu w niedzielę, czy kiedy spotykamy się inaczej po domach, jak to było w pierwszym kościele, to jest święto. To jest święto, to jest Boże świętowanie. I zazdroszczę, zawsze zazdrościłem tej mojej rodzinie ze strony mamy, ponieważ tam takim centrum życia była babcia. Ktokolwiek gdzieś wszedł, czy to byli my jako wnuki, czy to ich dzieci, ktoś szedł z pracy, czy do pracy, zawsze zahaczał o babcię i dziadka. Zawsze się do nich wpadało. Zawsze babcia miała coś do zjedzenia, zawsze babcia się troszczyła, zawsze babcia pomogła. To było coś niesamowitego, co widziałem i czego zazdrościłem tamtej rodzinie i zawsze zazdroszczę rodzinom, które mają swoich blisko siebie. Które mają swoich blisko siebie. Tak jak Kościół w Jerozolimie, który spotykał się codziennie na łamaniu chleba. Codziennie się spotykali na łamaniu chleba. No chyba, że ktoś widzi społeczność jako obowiązek. O, muszę znowu wpaść. No muszę znowu iść na nabożeństwo. A jeszcze mi każą się modlić tam, albo jeszcze coś zrobić. To już w ogóle. Wtedy to, co studiujemy teraz w tym czasie list do Filipian, to okrada nas z radości. To pozbawia nas radości. Pamiętacie ci, którzy w tygodniu rozważaliśmy? Bóg zapragnął dla nas relacji, nie regułek. Relacji, nie regułek. Regułki okradają nas z radości. Jeszcze inne rzeczy nas okradają z radości, ale o tym później może. Więc biblijni bracia i siostry to prawdziwi przyjaciele. Prawdziwi przyjaciele. I nawet jeżeli czasami rodzeństwo się ze sobą kłóci, czasami czubią się ze sobą, coś sobie tam przytykną, ale jednak kochają się jak te wariaty, jak to się mówi. Prawda? Oni do siebie tęsknią. Później, szczególnie kiedy ktoś jest sam, widzi, och jej, nie mam nikogo. Jak to dobrze jest mieć kogoś bliskiego, blisko siebie. Więc był brat Epafras, ale był daleko. Ale teraz mówi, mój brat przyszedł do mnie, był ze mną. Stanął u mojego boku. Dalej druga rzecz, jaką mówi o moim współpracowniku. Więc mieli udział i w tym samym źródle życia, ale mieli również udział w tej samej sprawie. Współpracownik. Kiedy mamy firmę, prawda? Kiedy ktoś prowadzi firmę i nawet jeżeli ktoś jest szefem, a ktoś jest na jakieś inne tam prace, które wykonuje, to w dalszym ciągu to jest ich firma. Jedno z najgłupszych rzeczy socjalizmu, jakie wyciągnęliśmy, to takie, że a co tam? To jest jakaś tam firma, ja mogę z tym mogę ukraść, mogę sabotażować, mogę robić różne rzeczy. To moja firma? No nie jest moja firma. Ale później pewne rzeczy się zmieniają, kiedy zaczynają pracownicy rozumieć. To jest nasza sprawa. Jeżeli my pracujemy dobrze, jeżeli dobrze wytwarzamy produkt, powiedzmy, to i oczywiście mamy z tego razem korzyści. A jeżeli ja zacznę sabotować, to cała firma pada. Zgadza się? No niechby ktoś był najlepszym dyrektorem. A jeżeli ma kilku sabotażystów dookoła siebie, nawet mniejszość, nawet dwóch, trzech, no to oni mu całą firmę mogą położyć. Współpracownik widzi ten sam cel. Walczymy o tą samą sprawę. Jest sprawa Chrystusowa. Jest sprawa Chrystusowa albo nie. Jest współpracownikiem moim. Rozgłaszali tą samą Ewangelię. Rozszerzali to samo Królestwo Boże. W tym samym dziele byli. Trzecia rzecz, ja ją określam, mówię współbojownik. Współbojownik. To jest taki ciekawy tytuł, który nadawali Grecy zwykłemu żołnierzowi. To tak jak u nas mówi się towarzysz broni. I nie ma znaczenia, czy postawisz koło siebie kapitana i szeregowego, czy nawet generała i szeregowego. To byli towarzysze broni. Towarzysz broni. współbojownik, można rozumieć właśnie taki towarzysz broni, stawia go na równi z kimś wysoką rangą. W dalszym ciągu. Dlaczego? Bo oni wiedzą, z kim walczą. Wiedzą, jaki jest wróg. Jedna z największych tragedii Kościoła, kiedy Kościół nie wie, z kim, z czym walczy. To jeżeli, naprawdę polecam, bardzo gorąco, jeżeli wpiszecie w internecie to hasło eugenika, jako jeden z pierwszych filmików, które pojawiają się na YouTubie, eugenika. Tak? Czyli pozytywny, dobry gen, tak to się kiedyś nazywało. Dzisiaj po prostu się mówi, że to są genetycy. To dzisiaj się zmieniło tylko troszeczkę nazwę. I niesamowite porównanie, które tam gdzieś padło, mówi, jeżeli Hitler, czy Mao Tse-tung, czy Stalin, czy ktoś tam, jeżeli wybili ileś tam milionów, to mówi, ta eugenika, dzisiaj plony tego, przewyższają dziesięciokrotnie to wszystko, co tamci mordercy zrobili. Więc w imię pięknej nauki, rzekomo pięknej nauki, ciekawej nauki, zrobiono straszne rzeczy. Ale uciekła mi myśl, bo chciałem powiedzieć, ważna sprawa, rozumiemy, o co walczymy. Jeżeli nie rozumiemy, to właśnie jak oni chcieli walczyć w taki sposób z biedą. Oni chcieli walczyć w taki sposób z tymi, którzy obciążają społeczeństwo. Niepotrzebni są, obciążają. Wyhodujmy lepszą rasę ludzi. Zły cel. Ludzie potrzebują Ewangelii. I potrzebują Ewangelii w czynie, potrzebują tych, którzy pójdą. Tych, którzy będą tą Ewangelią dla drugiego człowieka. Nie tylko, że będą mówili, ale będą tą Ewangelią. Czasami, zobaczcie, czy tak nie jest, nawet w domach tak się zdarza, że czasami prosta, zwyczajna rozmowa z kimś, to jakbym się z samym diabłem spotkał i zderzył. Czasami zwyczajna burza, jakiś kataklizm dookoła. Czasami, bo to jest moja fobia akurat i przeciwnik umie na tym grać. Czasami to jest to, że ktoś włamie się do mojego domu, albo mi ktoś ukradnie. Jakie dziwne emocje na mnie targają. Tak? Jeżeli ktoś czytał Zbrodnia i kara, tam Raskolnikow taki ciekawy mówi, w pewnym momencie mówi, jakby siła jakaś mnie pociągnęła. Jakaś siła mnie trzymała i ciągnęła w kierunku tego, co mam zrobić. Był w pełni jakby świadomy, niby miał wolną wolę, tak? Ale jakaś siła go ciągnęła. My tak lubimy tą wolną wolę, ale nie zdajemy sobie sprawy, jeżeli nie podporządkujemy swojego serca i umysłu Chrystusowi, Bożemu Słowu, jeżeli nie szukamy sprawy Chrystusowej ponad wszystko, diabeł przejmuje kontrolę. Świat przejmuje kontrolę. Świat nas zwodzi. Jeżeli nie idziemy uparcie za Chrystusem, to jest bojownik, współbojownik wie, w jakim kierunku idziemy, z kim walczymy. Nie walczymy ze sobą nawzajem. Nie drugi człowiek jest moim wrogiem. Ale stoi za tym szatan, diabeł, który nas prowokuje i pobudza do złych rzeczy. A więc mówię, czasami takie zwyczajne sytuacje życiowe, a czasami też takie pozytywne, w sensie, że o, jest okazja zarobić. Jest okazja coś zdobyć. Aż grzech byłoby tego nie zrobić. I co mi tam, że łamię Boże prawo? Co mi tam, że Pan Bóg ma wolę swoją i wyraźnie mi objawia? A co mi tam? Ale jest okazja. Grzech nie wykorzystać. Prawda? Grzech nie spróbować. Czy to jest cudzołóstwo, czy to jest wzbogacanie się finansowe, cokolwiek by to było, my ciągle zderzamy się ze światem duchowym. Myślimy sobie o tym życiu, tak, tutaj, mój syn idzie na studia, moja córka gdzieś tam ma jakieś sprawy do załatwienia. Przecież muszę zarobić więcej, przecież muszę mieć więcej, bo nie będę bezpieczny bez tego. Czy naprawdę ufamy Chrystusowi? Czy naprawdę sprawa Chrystusowa jest najważniejsza w moim życiu? Jeżeli nie jest sprawa Chrystusowa, to są moje sprawy. Ja sam ze wszystkim próbuję sobie ułożyć. Ja sam wszystko próbuję mieć pod kontrolą. Towarzysz broni. Rozumie, o co chodzi. Nie pozostawia w potrzebie. Po czwarte, czwarta i piąta cecha, którą wymienia, mówi, ze strony zboru Epafrodyt był posłańcem, był apostołem. Tam jest takie słowo użyte, oczywiście nie tym z dużej litery, z wielkiej litery, ale tym z małej litery. Ale nie był to tylko też listonosz. Nie był to ktoś, kto tylko przyjdzie, proszę tu podpisać, miłego dnia, życzę, do widzenia, przesyłka doręczona, spokój. Nie? To był ktoś, kto swoją fizyczną obecnością przekazał wiadomość. Ktoś, kto swoją fizyczną obecnością przekazał wiadomość. Zależy nam na Tobie, Pawle. Rozumiemy, w jakiej sytuacji się znajdujesz. Rozumiemy, jaką walkę toczysz. jesteśmy z Tobą. Chcemy, żebyś to wiedział, że jesteśmy z Tobą. Jesteśmy gotowi Tobie usługiwać. Nie jesteś sam. To był posłaniec. To był prawdziwy posłaniec. Piąty zwrot mówi to sługa w potrzebie. Sługa w potrzebie. Tam nie ma użytego słowa dullos. Jest użyte inne słowo związane z dzisiejsze nasze słowo, to jest liturgia. Liturgia to też jest służba, ale szczególna służba. To jest służba kapłana. On usługiwał w potrzebie, czyli jakby wykonywał pracę kapłana, służbę kapłana Pawłowi w jego potrzebie. Każdy ma różną, inną potrzebę. Ale my wszyscy jesteśmy powołani do takiej służby kapłańskiej. Jak mówi Paweł, wszyscy jesteśmy pokoleniem kapłańskim, królewskim kapłaństwem. Czyli co? Jakiś człowiek może mieć potrzebę wyznania swoich grzechów. Inny człowiek ma problem jakiś w swoim życiu, tak jak Anna, która przychodzi i płacze, bo nie ma dziecka. Jest każda jakakolwiek była sprawa w tej potrzebie. Paweł miał taką potrzebę. Nie było nikogo przy nim. Nie było kogoś, kto by go wsparł, choćby słowem, do kogo mógłby, z kim mógłby porozmawiać w takim braterskim znaczeniu. Może miał jakieś inne fizyczne potrzeby. Nie miał kogoś. Mówi, w tej potrzebie Epafras był kapłanem Bożym. Epafras wykonał kapłańską służbę, przychodząc do mnie i usługując mi. Każdy z nas ma taką służbę do wykonania. Powiedziałem, możecie patrzeć różnie na tych wielkich ludzi Nowego Testamentu czy Starego Testamentu, a tu mamy zwyczajnego. Zwyczajny Epafras. I o nim tak zostało powiedziane. On również dla nas może być wzorem w postępowaniu i wierze. On co zrobił? Zostawił swój dom, zostawił swoją pracę, jaką miał. Nieraz ja wiem, jak po sobie już, człowiek starszy się staje, to człowiek mówi, ach, tam po co gdzieś tam będę jechał? Tam jest wszystko to samo. I ja znam takich ludzi, którzy w ogóle nie lubią się z domu ruszać. Tam przecież tam przebudowa dróg, tam trudności. Nie chce im się ruszyć z domu, bo to jest bezpiecznie i wygodnie. No tak jest po prostu. Ja sam też to odczuwam na sobie. Ale niedawno rozmawiałem właśnie z koleżanką w pracy i ona mówi, zadzwoniła do mnie córka, mamusiu, przyjedź. Ona hop, w pociąg i pojechała. Ale jej córka mieszka w Gliwicach, ona tutaj. Gdzieś na południe Polski. Nie ma znaczenia, że to całą Polskę trzeba przejechać. Ale to jest córka. To jest moje dziecko ukochane. I to jest piękne. To jest wspaniałe. Epafras zostawił swoje bezpieczeństwo, zostawił swoją wygodę, żeby przyjść Pawłowi z pomocą. Ale przed tymi wymownymi przymiotnikami, które przed chwilą przeczytaliśmy, pojawiają się jeszcze inne sformułowania. 25, 26 wiersz. Uznałem jednak za rzecz konieczną posłać do was Epafrodyta, Epafras czy Epafrodyt, to jedno i to samo. I teraz dalej mówi, bo, dlaczego posłałem? Bo tęsknił do was wszystkich i bardzo się smucił, dlatego że słyszeliście, iż zachorował. Dlaczego Paweł go odsyła? Ponieważ tęsknił za zborem i smucił się, bo oni dowiedzieli się o jego niemocy. Są rzeczy, które zwalają nas z nóg. Są rzeczy, które zwalają nas z nóg, czyż nie? Jak widziałem, czasami to jest zwykła wieść, którą otrzymujemy. Tak teraz też właśnie ten sam dzień, w piątek, otrzymaliśmy wiadomość o naszych przyjaciołach ze Śląska. Znałem ich życie i mogłem napisać jedynie, że nie znałem waszego syna, ale wiem, że na pewno nie szczędziliście mu Bożego Słowa i swojego przykładu życia. Bo wiem, jak postępowali. W tym roku pierwszy raz od wielu lat mogłem się spotkać z nimi na południu Polski, właśnie w Orzeszu. A teraz dowiedziałem się w ten piątek, że ich syn zginął tragicznie. Nie potrafiłem znaleźć żadnego słowa. Co powiedzieć? Jak pocieszyć? Są wieści, które przychodzą i po prostu zwalają nas z nóg. Ja jestem tylko gdzieś tu daleko. To są tylko moi dalecy znajomi, starzy znajomi. Mnie to, jak to musiało dotknąć ich? To się zdarza również wśród wierzących ludzi. Są wieści, które zwalają nas z nóg. Ale zobaczcie, tutaj mówi to samo słowo, które tu mówi o tym, że śmiertelnie mi smutno, to samo słowo zostało użyte w stosunku do Pana Jezusa, kiedy był w Getsemane, kiedy jego pot zamienił się w krew. Właśnie Piotr Zaręba w taki sposób to tłumaczy. Mówi, jest mi śmiertelnie smutno. Jest mi śmiertelnie smutno. To jest coś, znowu wracam do tego, co powiedziałem na samym początku. Wiara to tylko po to, żeby nam dobrze było. Żeby naprawić wszystko to, co jest nie tak. Wierzę, że będzie dobrze i będzie dobrze. Wiara też oznacza, że będziesz tak przechodził takie rzeczy jak Epafras, czy tak jak Pan Jezus. To był ten sam smutek ogarnął Pana Jezusa, ten sam smutek ogarnął również Epafrasa czy Pawła. I dalej mówi, no właśnie no, trochę trudne dla nas jest do zrozumienia też, bo jak to? On smuci się, że dowiedział się, że oni się o nim dowiedzieli. Tak? Ale to jest jakby typowa reakcja też matki, matczynego serca, która musi iść do szpitala i martwi się o to, że dzieci się o nią martwią, albo że mąż się o nią martwi. To mężczyźni to już nie tak bardzo. Mężczyźni to już, jak już trafią do szpitala na to łóżko boleści, to bardzo się nad sobą rozczulają, ale kobiety mają taki odruch, że bardziej myślą o tych, których zostawili, o tych, których ich potrzebują i martwią się tym, że ktoś się o nich martwi. Tak? Smucą się, że ktoś się o nich martwi. Tak było tutaj z Epafrasem. Myślę, że powinniśmy wziąć sobie do serca choćby z tego jednego powodu, żeby zastanowić się nad czyimiś odczuciami. Nad czymś, co ktoś przeżywa. Niestety my, mężczyźni, mamy coś takiego, że nie dbamy o to, co ktoś przeżywa, co ktoś czuje. Z łatwością wypowiadamy słowa o kimś, z łatwością potrafimy zranić kogoś. Nie myślimy na tym, jak ktoś to odczuwa. Chociaż kobiety też na pewno daleko za tym nie są, za tym wzorcem, ale bardzo często nie myślimy o tym, co ktoś czuje. Szanować czyjeś odczucia, dostrzegać te uczucia, uszanować je. Szczególnie, jeżeli chodzi o małe dzieci. Szczególnie. Tak łatwo to jakby zniszczyć to, co w nich się buduje. Czyż nie jesteśmy, czyż nie tęsknimy za bliskimi właśnie ze względu na więzi miłości? Jeżeli Bóg dał nam coś takiego jak zakochanie, miłość, rodzina, rodzeństwo, małżeństwo, to po to, żeby zwrócić na nas właśnie, zwrócić na siebie naszą uwagę. Po to dał nam te uczucia, żeby zwrócić na siebie naszą uwagę. To Bóg jest autorem tych więzi, relacji, które chce, żebyśmy mogli mieć. Nie łączymy się ze sobą tylko po to, żeby wyhodować młode. Prawda? Łączymy się ze sobą dla relacji. Jakie to jest piękne, jakie to jest bezpieczne dla dzieci, kiedy widzą, jak kochają się ich rodzice. Jaka jest ich miłość, jaką miłością otaczają ich i siebie nawzajem. Więc te więzi, zobaczcie, Pan przeznaczył dla swojego Kościoła. Takie więzi Pan przeznaczył dla swojego Kościoła. I takie więzi podobają się Panu. Wspomniałem już, zobacz Agnieszka, że wspomnę, dzisiaj powiem po imieniu, jak Agnieszka to sprzątała z tą garstką ludzi, jeden i drugi będzie, no wybacz Agnieszka, że tu tak niewielu nas do tego sprzątania jest. A ona powiedziała, to zaszczyt dla mnie. To zaszczyt dla mnie, że mogłam usługiwać tym ludziom tu w kościele. Chociaż was nie było, ale sprzątając usługiwała nam. Te słowa są ważne. To zaszczyt być w Bożej rodzinie. To zaszczyt być w Bożym Kościele. Być członkiem tego Kościoła. Móc usługiwać. To zaszczyt móc zaczekać na brata, na siostrę, przywitać się, ucałować, zapytać jak się czuje, pozdrowić właśnie tym pocałunkiem miłości, o którym ostatnio mówiłem. To jest zaszczyt być w Bożym Kościele i móc usługiwać. Dzisiaj tendencje są raczej odwrotne. Po co w ogóle być członkiem? Na zdrowy rozsądek jak się zastanowić, po co w ogóle się przejmować Kościołem? Po co? Jak będę członkiem, to będą coś ode mnie chcieli. Będę musiał coś dać pewnie. Jeszcze mnie będą rozliczali z czegoś. A jak nie jestem członkiem, jest wygodniej. Ale to jest błędne rozumienie. Jeżeli członkostwo, to jest moja świadoma, głęboka świadomość. Tak chcę być częścią Bożego ludu. To są moi bracia, siostry, współbojownicy, współpracownicy. Ta choroba, o której też tu mówi Paweł, mówi o słabości. Słyszeliście, on słaby był, tak? Że zachorował. Ale tam jest użyte właśnie słowo słabość. I to samo słowo używa apostoł Paweł w stosunku do siebie. 2 Koryntian 12:10 mówi tak. 2 Koryntian 12:10 mówi, dlatego mam upodobanie W czym? W słabościach. Jak to? Upodobanie to można mieć, ale jestem silny, ale się dobrze czuję, jestem taki wygimnastykowany, wysportowany i tak dalej. Nie, mówi, mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. To samo słowo zostało użyte z Epafrasem i tu apostoł Paweł mówi o sobie. Ale skąd biorą się te słabości? Dlatego, że ktoś wystawił siebie na niebezpieczeństwo. Dlatego, że ktoś zaryzykował. Mówi, nie mam, jestem słaby, znaczy jestem, nie mam tej mocy, nie mam tej zdolności, ale zrobię coś, ale spróbuję. Tak często my zatrzymujemy się na tej pierwszej frazie. No ja nie mam tylu pieniędzy, ja nie mam tyle czasu, ja nie mam takich możliwości. I kończymy całą sprawę. Cała sprawa Chrystusowa jest zamknięta do szuflady. Nie ma, przepraszam Panie Jezu, nie ma wykonawców. Nie ma środków, nie ma wykonawców, przepraszamy Cię Panie Jezu, ale sprawa ewangelizacji świata, to, że ludzie giną, to musi na kiedyś. Aż my się dobrze poczujemy kiedyś, to wtedy się zajmiemy Twoją sprawą, Panie Jezu. Jak się dobrze poczujemy, jak będziemy silni i mocni, to wtedy się zajmiemy Twoją sprawą, Panie Jezu. To jest błąd. To jest błąd. Widzicie to sami. On wystawił siebie na niebezpieczeństwo. Z tym, co miał, takim, jakim był. Ale w tej słabości Bóg działa. Czy Bóg może używać słabości? Jak najbardziej. My hołdujemy dzisiaj sile. Hołdujemy tym, którzy są odważni, którzy zdobywają ten świat. Zdobywają pieniądze, zdobywają sławę, zdobywają wszystko. Hołdujemy im. Paweł mówi, ja będę się chlubić ze słabości. Epafras w swojej słabości chwalił, wielbił Boga. My dzisiaj o tym czytamy i my możemy z tego brać wzór. Dla sprawy Chrystusowej był bliski śmierci. Cóż to za wielka sprawa Chrystusowa? Czy go tam biczowali? Czy go tam strącili do więzienia? Czy może tam w czasie ewangelizacji coś mu się stało? Nie, to była zwyczajna, prosta rzecz, że poszedł pomóc Pawłowi. Bo przejął się, był przejęty sprawą Chrystusową. Poszedł Pawłowi i miał udział w sprawie Chrystusowej. Chociaż był słaby, ale w słabości uwielbił Boga. Jak mówiłem już dzisiaj, w ogóle nie bierzemy do głowy takich rzeczy, że ktoś gdzieś umiera, że tysiące ludzi codziennie umierają bez Chrystusa. Nie myślimy o tym. Myślimy, aż nam dobrze będzie. Jak nam dobrze będzie, niech pastor coś zrobi, żeby nam dobrze było. Jak nam dobrze będzie, to wtedy my coś zrobimy ewentualnie. Zobaczcie, w taki sposób to można grać w kotka i myszkę przez całe życie. Bo jeżeli nie ma dla mnie sprawy Chrystusowej, to myślę sobie, właściwie po co mam przyjść na nabożeństwo? Jak mi nie pasuje, to nie przyjdę. A jak mi będzie pasowało, to przyjdę, jak mi będzie dobry nastrój. Mało tego, mogę wziąć to w ogóle sprawę zwyczajnie czwartkowe spotkanie. Jeżeli nie mam sprawy Chrystusowej w swoim umyśle, ja chcę stawać się jak uczeń Chrystusa, raz. Po drugie, ja chcę innych prowadzić do uczniostwa swoim zachowaniem, swoją postawą, swoją modlitwą, swoim ofiarowaniem. Jeżeli nie mam czegoś takiego, to znowu myślę, właściwie po co? Po co? Po co mam kogoś zaprosić do siebie do domu? Po co mam w ogóle cokolwiek robić? Jeżeli nie mam sprawy Chrystusowej na pierwszym miejscu, to mogę robić to z dwóch powodów. Pierwszy to jest legalizm. Tak mówi tu apostoł Paweł w tym samym rozdziale wcześniej. Legalizm. Mogę to robić dla legalizmu, bo tak trzeba. Po prostu i przychodzę. I jak trzeba, to się nawet pomodlę. Jak będę miał czasami odruch serca, to nawet tutaj też coś zrobię jeszcze. Druga rzecz może być taka, tak mówi na końcu, że niektórzy, dla niektórych Bogiem stał się brzuch. Bogiem stał się brzuch. To było jedyne kryterium. Moja przyjemność. Moja przyjemność. Jeżeli będę miał w tym przyjemność, o, tam ciekawa sprawa będzie, to pójdę, bo jest ciekawie. Nie. Nie tak. Nie tak. Jest sprawa Chrystusowa, albo nie ma sprawy Chrystusowej. Albo walczymy dla jednego celu, albo każdy walczy sobie, nie wiem gdzie i na co i po co. Czy widzimy sprawę Chrystusową? Ludzie giną. Pan Jezus umarł nie tylko za Ciebie i za mnie. Za tych wszystkich ludzi, którzy są tam na ulicy. Za tych, którymi nieraz tych pogardzamy. Ach, to pijak, ach, to taki niedobry, wredny człowiek, to przestępca. Za niego też umarł Pan Jezus. To jest w dalszym ciągu Jego sprawa i to jest nasza sprawa, że mają ci ludzie usłyszeć Ewangelię. Że mają się dowiedzieć, jak bardzo ukochał ich Bóg, że chce ich wyprowadzić z tego. Czy opowiadamy też o tym? Czy mówimy też o tym? Czy jest dla mnie ważna sprawa Chrystusowa? Dla Epafrasa była ważna sprawa Chrystusowa. Popatrzcie, jest na przykład program Kurs Alfa. Kurs Alfa. Po co ja miałbym iść na kurs Alfa? Na przykład, ja jestem pastorem, przecież ja to wszystko znam. Jeżeli poszedłbym na kurs alfa, to dlatego, że chciałbym wziąć jeszcze ze sobą przyjaciela, znajomego. Chodź, zrobimy taki kurs, bardzo fajny. Bo uczniostwo to jest stawanie się podobnym do Chrystusa Jezusa. Bo uczniostwo to jest napełnianie swojego umysłu Słowem Bożym. Bo uczniostwo to jest poddawanie się pod Jego wolę. To jest to, że jak bym chciał pozwolić, żeby Chrystus stał się kimś, kim ja bym był, gdyby On był mną. Tak? To jest, jakbym chciał pozwolić, żeby Chrystus stał się kimś, kim ja bym był, gdyby On był mną. To jest uczniostwo. Zrobię wszystko. Zrobię wszystko. Bo to jest sprawa Chrystusowa, żeby tylko moje dzieci chodziły i słuchały, były na społeczności, żeby słuchały Ewangelii. Zrobię wszystko. Zrobię wszystko, bo jest sprawa Chrystusowa. Zobaczcie, zastanówcie się nieraz. Ile razy mówimy, ja mam sprawy, albo wiesz co, mam bardzo ważną sprawę, muszę już uciekać do domu. Takie ważne sprawy mam. Zawsze jakieś sprawy. A sprawa Chrystusowa jest gdzie? Gdzie jest sprawa Chrystusowa? Nadgorliwy człowiek też mógłby powiedzieć: ach, gdyby oni mieli wiarę, gdyby oni mieli moc, Paweł i Epafra stanowią, by się modlili, byliby zdrowi, wszystko by dobrze poszło. Zobaczcie, to jest ciekawy fragment. Że chociaż apostoł Paweł, ten list jest listem radości. Apostoł Paweł mówi o radości dużo, ale przeżywał smutek. I on i Epafras przeżywali sporo trudnych chwil w swoim życiu, bo była sprawa Chrystusowa. I mówi więc do nich w 29, 30 wierszu, mówi: przyjmijcie go więc w Panu z wielką radością i miejcie takich ludzi w poszanowaniu. Dlatego, że dla sprawy Chrystusowej był bliski śmierci, narażając na niebezpieczeństwo życie, aby wyrównać to, czym wy nie mogliście mi usłużyć. Niektórzy mogli pomyśleć sobie: no tak, wraca, bo nawalił. Nawalił. I tak mogłoby to przez niektórych być odczytane. Ale apostoł Paweł mówi: przyjmijcie takich ludzi z wielką radością i miejcie ich w poszanowaniu. Bo dla sprawy Chrystusowej był bliski śmierci. Czy tak widzimy również siebie, kiedy razem walczymy o dobro Ewangelii? Kiedy walczymy o sprawę Chrystusową? Czy tak widzimy siebie? Czy tak widzimy siebie? Można, apostoł Paweł wiedział o tym doskonale ze swojego życia, można doprowadzić do tego, że ktoś jest zwalony z nóg, tak jak powiedziałem. Zła wieść, jakieś opozycje. Można. I apostoł Paweł sam mówi w takim pewnym miejscu, mówi 2 Koryntian 11:29. Koniecznie zobaczmy sobie to słowo. Mówi: jeśli ktoś słabnie, mówi, czy i ja nie słabnę? Jeśli ktoś słabnie, czy i ja nie słabnę? Nawet największym gigantom, takim jak Paweł, zdarzyło się, że słabł. Epafrasowi zdarzyło się, że słabł. Ale apostoł Paweł posyła za nim słowo. Mówi: umocnijcie go, przyjmijcie go, obejmijcie go. Bo tak to słowo jakby wskazuje. Obejmijcie. Kochani, mamy wielu pośród nas jest Epafrasów. I potrzebujemy właśnie takiego wsparcia, takiej zachęty. Bo wielu zasłabło do tego stopnia, że nawet do szpitala trafili. I potrzebują wsparcia, bo dla służby, dla sprawy pańskiej są gotowi na wszystko. Ale my to źle odczytujemy. Mówimy: o, wiary nie ma. Wiarę stracił. Tak możemy pomyśleć o Epafrasie. Ale on dla sprawy pańskiej gotów był poświęcić swoje życie. Pomyślmy o tym. Przyjmijmy to słowo z takim głęboką rozwagą, zastanowieniem się. Kiedy przychodzimy do stołu pańskiego również, na chwilę ludzie prosili, będę was zapraszał, to również to jest sprawa Chrystusowa. To nam stół pański przypomina, jest sprawa, najważniejsza sprawa na świecie, dla której muszę zostawić wszystko inne. Bo jeżeli, sami to wiecie, jeżeli macie ważną sprawę do zrobienia, zostawiacie wszystko inne, bo jest sprawa. Jest też sprawa Chrystusowa. Ten stół przypomina nam o tym, co jest najważniejsze. Jeżeli myślisz o swojej rodzinie, o swoich dzieciach, może czasami nie wiemy tego, czy ich zbawimy. Nie wiemy, tak mówi apostoł Paweł. Czy wiesz, żono, że zbawisz męża albo odwrotnie? Nie wiemy tego. Ale jedno możemy zrobić na pewno, tak jak zrobił Epafras. My możemy poświęcić się dla sprawy Chrystusowej. My możemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby tylko Chrystus był wywyższony. To jest sens naszego życia. Zapraszam, powstańmy, pomódlmy się wszyscy tą modlitwą Ojcze Nasz, a później podziękujemy za chleb i kielich. Dzisiaj chciałbym prosić, żebyśmy podchodzili do tego stołu i żebyśmy brali z tego kielicha i pili, i brali z tego chleba i pili z tego kielicha.